Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Witaj serdecznie na moim kanale poświęconym rynkowi nieruchomości. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, serdecznie zapraszam Ciebie do subskrypcji. Jeżeli ten odcinek Ci się spodoba, serdecznie proszę o serduszko, łapkę w górę czy cokolwiek innego możesz nam zrobić na swojej aplikacji do słuchania podcastu. Ten odcinek, który dzisiaj słuchasz, będzie poświęcony tak zwanemu programowi Pierwsze Mieszkanie, który został ogłoszony raptem 2 dni temu przez ministra Budę z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Poza pierwszym mieszkaniem to jest też pierwszy podcast, który nagrywam jakby dedykowany na mój kanał o podcastach, ponieważ dotychczas prowadziłem jakby równolegle takie same nagranie na YouTube oraz na kanał podcastowy, troszeczkę bardziej jakby wyróżniając moich słuchaczy na YouTubie, ze względu na to, że niedawno uruchomiłem portal fltr.pl, który zabiera mi dość dużo czasu, żeby tworzyć najlepszej jakości analizy o rynku nieruchomości, muszę, że tak powiem, pójść na kompromis i kompromisem jest to, że teraz będę nagrywał przede wszystkim podcasty. Na YouTubie ci, którzy ewentualnie mnie tam słuchają, te podcasty też będą mogli odsłuchać niestety w formie takiej statycznej, ale od dzisiaj koncentruję się przede wszystkim na podcastowiczach. Czym jest program Pierwsze Mieszkanie? To jest najnowszy program obecnej koalicji rządzącej, który w zamyśle przynajmniej, o tym czy de facto to się przekonamy w następnym roku, ale w zamyśle ma wesprzeć sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym, no bo z tego co, jeżeli ktokolwiek z Was jakikolwiek w ogóle ma związek z rynkiem nieruchomości, no to wiecie, że w ciągu ostatniego roku liczba sprzedawanych mieszkań w Polsce spadła, w zależności od szacunków, w zależności od miasta, w zależności od segmentu rynkowego, od 40 do nawet 70%. Przyczyną tego były przede wszystkim podniesienie stóp procentowych oraz zmiany w rekomendacjach KS, które wprowadził Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. I o co chodzi z programem Pierwsze Mieszkanie? On składa się z dwóch części. Pierwszą z części jest tak zwany bezpieczny kredyt, drugą część stanowi konto mieszkaniowe. Zacznijmy od bezpiecznego kredytu. Bezpieczny kredyt to po prostu dofinansowanie bezpośrednie odsetek od kredytów hipotecznych na zakup pierwszej nieruchomości. Czyli dotyczy to po pierwsze nowych kredytów, które zostaną zaciągnięte w ramach tego programu dopiero w momencie, kiedy on wejdzie w życie. I on będzie polegał na tym, że kredytobiorca będzie płacił tylko i wyłącznie 2% odsetek od zaciągniętej kwoty kredytu oraz marżę banku, a całą nadwyżkę ponadto będzie płacił jakby Skarb Państwa, no a efektywnie tak naprawdę podatnik. Czyli jeżeli dzisiaj typowy kredyt kosztuje między 8 a 9% w skali roku, to jest jeżeli chodzi o ofertę nowych kredytów, no to taki kredytobiorca będzie płacił około 4-4,5%. Więc na pierwszy rzut oka brzmi to bardzo atrakcyjnie, ponieważ podatnicy będą zrzucali się na czyjeś odsetki od czyjegoś kredytu. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, ale oczywiście będzie w tym programie, przynajmniej w założeniach, bo na razie poznaliśmy założenia tego programu, jest szereg jakby limitów czy ograniczeń, które no oczywiście spowodują, że nie każdy będzie mógł z nich skorzystać. Pierwszym z takich ograniczeń jest limit kwotowy. Mianowicie maksymalny kredyt, który można będzie jakby podłączyć pod ten program, to jest 500 tysięcy złotych dla singla lub 600 tysięcy złotych dla pary. Tutaj para jest różnie definiowana, o tym za chwileczkę opowiem. Czy 500 do 600 tysięcy złotych to dużo czy mało? Średni przeciętny kredyt w Polsce zaciągnięty w 2022 roku wynosił około 330-350 tysięcy złotych, więc na pewno jest to kwota wyższa niż przeciętna. W małych, średnich miejscowościach zdecydowanie wystarczy na kupno tej pierwszej nieruchomości, którą przykładowo byłoby to mieszkanie dwupokojowe z takim budżetem, z takim kredytem można do tego podejść. W dużych miastach typu Warszawa, Kraków, Gdańsk, gdzie ceny zdecydowanie przewyższają 10 tysięcy złotych za metr, no to kredytobiorca niestety pewnie będzie musiał skorzystać też z wkładu własnego. Jeżeli będzie myślał o czymś większym niż no, przynajmniej takie małe dwa pokoje. Kolejnym elementem tego programu będzie to, że dopłata oczywiście nie będzie przez cały okres życia kredytu, no bo byłoby to naprawdę już bardzo hojne. Natomiast te dopłaty będą funkcjonowały tylko przez pierwsze 10 lat i w okresie tych pierwszych 10 lat będzie obowiązywała okresowo stała stopa procentowa do tego kredytu, czyli ona będzie ustalona raz na zawsze na te 10 lat tej pierwszej spłaty. I co więcej, te raty będą ratami malejącymi. To są jakby w zdecydowanej mniejszości kredytów stosowane są raty malejące. Kredytobiorcy nie lubią rat malejących, dlatego że one są bardzo wysokie na początku, bo w każdej racie spłacamy tą samą proporcję kapitału kredytu oraz odsetki. Pierwsze raty są zdecydowanie wyższe niż w tak zwanej racie równej, gdzie w pierwszej racie kredytu mamy bardzo małą część kapitału spłacaną i bardzo dużą część odsetkową i w okresie życia tych rat one są równe, no i ten udział kapitału powolutku sobie rośnie, bo powolutku na początku nadpłacamy ten kredyt. W racie malejącej, która ma obowiązywać w programie Bezpieczny Kredyt, efekt byłby taki w normalnych warunkach, że płacilibyśmy naprawdę wysokie raty na początku, no ale właśnie to dofinansowanie ma zredukować poziom tych kosztów. Efekt jest taki, że po 10 latach, kiedy kończy się ten okres jakby dofinansowania, to rata już bez dofinansowania byłaby mniej więcej zbliżona do tego, co płaciliśmy w okresie pierwszych 10 lat z dopłatą. A to dlatego, że w ciągu 10 lat spłacamy między 1/2 a 1/3 kredytu w zależności od tego, na ile lat go zaciągniemy. Czyli poniekąd ustawodawca chce tutaj wymusić troszeczkę na nas taki de facto bardziej racjonalny sposób, bardziej racjonalny harmonogram kredytowy. No i jakby realizując tą dopłatę, to my tak naprawdę dla nas to byłoby bardziej atrakcyjne nawet, bo nasze raty przez pierwsze 10 lat okres dopłaty byłyby nawet niższe niż w kolejnych latach i byłyby zdecydowanie też niższe niż przy racie równej bez dofinansowania. Dla kredytobiorcy super. Co dalej? W ramach tego programu można skorzystać też z innego programu, który nie bardzo wyszedł rządzący, mianowicie mieszkanie bez wkładu własnego, który polega na tym, że na zakup pierwszego mieszkania albo na poprawę warunków życiowych można dostać jakby tak zwaną gwarancję BGK na wkład własny. Tutaj w ramach tego programu Bezpieczny Kredyt, no niestety to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie tej pierwszej grupy, która w ogóle nie posiada nieruchomości. No i dochodzimy do najważniejszego tematu, zdolność kredytowa. No i to jest, do końca nie zostało to wyjaśnione jeszcze w założeniach programu, natomiast z poprzednich wypowiedzi ministra Buby najprawdopodobniej trzeba zakładać, że do tego programu nie będzie kwalifikowany każdy, kto chce zaciągnąć kredyt. No, trzeba będzie jako kredytobiorca trzeba będzie się wykazać odpowiednią zdolnością kredytową. No i największą niewiadomą jest to, w jaki sposób ta zdolność kredytowa będzie liczona przez banki. Czy ona będzie liczona według standardowych warunków dla standardowych kredytów, czyli bank do wyliczenia zdolności kredytowej weźmie oprocentowanie to nominalne, ofertowe, czyli tam 8-9% mniej więcej i według tego policzy zdolność kredytową, no to się może okazać, że mimo wszystko do tego programu naprawdę znowu mało osób się będzie kwalifikowało, a to przez to, że zdolności kredytowe w ostatnim roku spadły o około 50-60%. Tutaj jedyną taką drobną poprawą, czy udogodnieniem jest to, że ponieważ ten kredyt będzie zakładał okresowo stałą ratę, okresowo stałe oprocentowanie, przepraszam najmocniej, to w ostatniej wypowiedzi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego też przypadkiem tak się zrządziło, że akurat, która padła w piątek, w tym samym dniu, co pojawił się ten program, przedstawiciel KNF-u powiedział, że KNF jest gotowy, żeby poluzować tak zwany bufor na ryzyko stopy procentowej, który został w kwietniu tego roku zwiększony do 5 punktów procentowych ponad bieżące oprocentowanie. KNF teraz powiedział, że ok, dla kredytów z okresowo stałą ratą będziemy mogli ten bufor jednak obniżyć, będziemy mogli go przywrócić do poprzedniego poziomu 2,5 punkta procentowego dla okresowo stałej raty na 5 lat, a przy dłuższym okresie tej okresowo stałej raty być może to będzie nawet jeszcze mniejszy bufor. Tutaj mamy 10 lat, więc można zakładać, że sam efekt tego buforu, obniżenia buforu będzie dawał około 20-25% wyższą zdolność kredytową, aniżeli jest to dzisiaj, przed wprowadzeniem tych zmian. No niemniej trzeba pamiętać o tym, że te 20 czy 25% w górę, no to jest liczone od bardzo niskiego poziomu, który mamy dzisiaj, ze względu na bardzo wysokie stopy procentowe. I jeszcze jedną zmianę, która w zakresie sposobu liczenia zdolności kredytowych była wprowadzona w zeszłym roku. Long story short, prawdopodobnie będzie tak, że te zdolności kredytowe wcale nie będą jakoś super wyższe. I nadal ten program będzie raczej skierowany do osób, które mimo wszystko mają dzisiaj zdolność kredytową albo są na, powiedzmy, takiej granicy. Ten program troszeczkę to może poprawi, natomiast radykalnie przypuszczalnie tego nie zmieni. Być może dowiemy się czegoś nowego w najbliższych tygodniach, ponieważ program teraz będzie konsultowany, będzie jakby podlegał konsultacjom społecznym. Zobaczymy, na ile dogłębnym i na ile, powiedzmy, strona społeczna będzie tutaj wysłuchiwana. Bo może być oczywiście też tak, że banki podejdą troszeczkę bardziej elastycznie do liczenia zdolności kredytowej, no bo wyjdą być może z założenia, że przez pierwsze 10 lat, skoro Skarb Państwa niejako gwarantuje dopłatę do odsetek, kredytobiorca ma niską ratę, więc ma de facto dość wysoką zdolność kredytową, a po 10 latach spłaty ilość kapitału już jest nadpłacona, tak jak mówiliśmy, od 30 do 50% już jest nadpłacone tego kapitału, więc w ratach już pod koniec, jakby pod koniec tych dopłat będzie na tyle niska, że nawet jak te dopłaty znikną, no znowu ten kredytobiorca będzie w stanie taki kredyt uciągnąć i być może będą jakby uwzględniały wyższą zdolność kredytową. Jak będzie, to się troszeczkę przekonamy. Jakie będą kryteria przyznawania bezpiecznego kredytu? Pierwszy to jest stan cywilny, znaczy program będzie skierowany do singli lub do par wychowujących dziecko w jednym gospodarstwie domowym, czyli nie muszą to być, nie musi być to formalnie małżeństwo, ale może być też małżeństwo także bezdzietne, czyli te trzy grupy, znaczy rodzaje osób jakby mogą z niego skorzystać, czyli to jest dość szerokie. Natomiast ważniejszym kryterium jest to, że co najmniej jeden kredytobiorca, dla co najmniej jednego kredytobiorcy zakup nabywanej nieruchomości musi być pierwszym zakupem w życiu. I to jest dość twardy warunek, z drugiej strony dość dziwny warunek, zaraz wyjaśnię dlaczego. Jeżeli jesteśmy singlem, jeżeli nigdy nie kupiliśmy żadnego mieszkania, bo tutaj znowu jest warunek taki, że nie tylko dzisiaj nie możemy posiadać mieszkania, nie mogliśmy nigdy wcześniej posiadać mieszkania. Czyli jeżeli kiedyś kupiliśmy sobie, jak szliśmy na studia, czy pierwszą pracę zaczęliśmy, w pewnym momencie życia kupiliśmy jakąś nieruchomość, potem ją sprzedaliśmy, no to już dzisiaj ten program dla Was nie jest. Jeżeli, i tu jest pewne trochę pytanie, w jaki sposób to będzie działało, ale na przykład jeżeli któryś z naszych rodziców zmarł, i my w efekcie odziedziczyliśmy udział w domu czy w mieszkaniu, który ten rodzic posiadał, no to to jest pytanie, no bo de facto wtedy posiadamy jakąś nieruchomość, mimo że to jest udział, no i pytanie, prawdopodobnie też będziemy wykluczeni z takiego programu. Natomiast może być taka sytuacja, jeżeli na przykład mamy tą parę albo współmałżonków, wśród których jeden z nich kiedyś posiadał nieruchomość, przed jeszcze małżeństwem, czy przed wejściem do tej pary, a druga osoba nie posiadała takiej nieruchomości, nigdy nie posiadała mieszkania, czy domu, czy powiedzmy nie budowała tego domu, no to wtedy faktycznie ten kredyt przysługuje. Więc kryterium jest o tyle dziwne, że przez nawet takie losowe sytuacje typu spadki być może może dochodzić do sytuacji, że ktoś nie będzie się do tego kwalifikował. Kolejnym kryterium jest wiek. Przynajmniej jedna z osób musi być poniżej 45 roku życia. Czyli znowu, w przypadku, jeżeli mamy małżeństwo czy parę wspólnie wychowującą, no to znowu jedna z tych osób może być starsza, ale druga już musi być poniżej 45 lat. Dochód kredytobiorcy nie ma kryteriów. Cena całkowita nieruchomości albo cena za metr kwadratowy nie ma kryteriów. Jaki to może być rodzaj nieruchomości? To może być zarówno mieszkanie, to może być dom jednorodzinny, to może być grunt w celu budowy domu. I teraz, jeżeli sobie zbierzemy do kupy jakby tych kilka informacji na temat kryteriów, no to pojawia się dość ciekawe pytanie, no bo kurczę, w takim razie no może być sytuacja, kiedy ktoś na przykład wchodzi, może nawet wejść w fikcyjne małżeństwo, albo nawet jeżeli to nie będzie fikcyjne małżeństwo, to może być sytuacja, że bardzo zamożna osoba może posiadać dużo nieruchomości, wychodzi za mąż, bierze za żonę osobę, która nigdy nie miała nieruchomości i ta zamożna osoba będzie mogła zaciągnąć kredyt z dofinansowaniem podatników na zakup dowolnej nieruchomości, bo tak jak mówiliśmy, cena całkowita czy cena za metr kwadratowy nie jest w ogóle brana pod uwagę jako kryterium. No, brzmi to dość co najmniej dziwnie jako takie kryteria, znaczy daje duży potencjał do nadużyć. Co więcej, w kryteriach tego programu nic się nie pojawiło na temat tego, jakie ma być przeznaczenie tej nieruchomości, to znaczy, czy trzeba w niej zamieszkać. Bo jeżeli mamy takiego wyłączenia, no to oznacza, że ta de facto druga nieruchomość, nawet kupiona w takiej sytuacji, czy nawet pierwsza w przypadku singla, mogłaby być przeznaczona na wynajem. Więc można się jakby zastanawiać, czy to jest wartościowe z punktu widzenia innych podatników, żeby komuś dofinansować inwestycje w mieszkanie na wynajem. Dlatego kto skorzysta z takiego kredytu, byłoby to fajne. No ale też tak jak mówiliśmy, to są dopiero założenia programu, one mają być konsultowane, więc może się okazać, że kilka z tych kryteriów zostanie zmienionych. Program oczywiście jest skierowany także do obcokrajowców, co jest też miłym gestem, tylko ci obcokrajowcy muszą prowadzić gospodarstwo domowe w Polsce, więc obejmie m.in. też liczne osoby ze wschodu, które w ostatnich latach migrowały do Polski. Kiedy program ma bezpieczny kredyt ma wejść w życie? Według deklaracji ministerstwa ma to być trzeci kwartał 2023 jako najpóźniejszy termin. W niektórych doniesieniach prasowych pojawiał się termin lipca 2023 roku. Jak będzie to zobaczymy, bo od zapowiedzi czy od paru bullet pointów i prezentacji do wdrożonego rozwiązania prawnego, zmian w systemach bankowych i tak dalej, do wprowadzenia nowej oferty. Często bywa, że 6 miesięcy to jest za krótko i ostatni program kredytu bez wkładu własnego to pokazał, bo on prawie rok chyba trwało od pierwszej zapowiedzi do faktycznego ruszenia, tyle upłynęło czasu. Co więcej, z tego programu skorzystało na razie tylko 126 osób, więc inną kwestią jest na ile to był trafiony program. Natomiast pierwsze środki zostały zablokowane na program na 2024. To jest 800 milionów złotych. W przybliżeniu można szacować, że to będzie około środków na około 40 do 60 tysięcy kredytów rocznie. Później te kwoty mają być zwiększane, ale tylko do 1,5 miliarda złotych, więc może się okazać, to oczywiście będziemy analizować w ramach u nas na tym serwisie FLTR, będziemy dokładnie analizować, ile tych kredytów będzie mogło wejść w życie, ale przypuszczalnie po rozdaniu tej pierwszej puli w 2024 roku te kolejne pule już być może będą trochę mniejsze, zwłaszcza jeżeli stopy procentowe nie spadną. Żeby podsumować, czyli w skrócie mamy program bezpośrednich dopłat do odsetek od kredytu. De facto to jest bardzo zbliżone rozwiązanie do programu Rodzina na swoim, która po raz pierwszy zaczęła funkcjonować w 2007 roku, ale tak na dobre zaczęła działać, jakby wpływać na rynek nieruchomości w 2009 roku. Akurat tamten program przez około 3 lat faktycznie pozwolił kilkudziesięciu tysiącom osób skorzystać z takiego dofinansowania do kredytu. Faktycznie przez jakiś okres czasu podtrzymał, można powiedzieć, taką kroplówkę jakby kredytową dla rynku nieruchomości, bo tamte lata też były, podobnie jak teraz, okresem dość niskiej aktywności rynkowej. Natomiast no, one nie zmieniły tego faktu, że w tamtym czasie rynek nieruchomości przeżył mniejszy czy większy kryzys w tym okresie. Czy ten program do tego doprowadzi? Zobaczymy. Będziemy temu się przyglądać, będziemy analizować jakby kolejne szczegóły, które nadejdą. Jest tutaj parę oczywiście znaków zapytania, o których wspominałem. No niemniej najważniejszym dla mnie takim wnioskiem czy konkluzją z pierwszego takiego przeglądu tego programu, ze względu właśnie na tą kwestię zdolności kredytowej i tego, w jaki sposób ona może być liczona, może się okazać, że to będzie dość elitarny program, bo dzisiaj kredyty hipoteczne są w ogóle elitarne. I niekoniecznie ten program musi spowodować, że kredyty staną się bardziej dostępne, one się po prostu staną tańsze dla tych osób, które dzisiaj zdolność kredytową mają. A typowo to są osoby zarabiające dobrze ponad średnią krajową. Stąd właśnie ta teza o elitarności tego programu. Jak wyjdzie w szczegółach, zobaczymy trochę po konsultacjach, natomiast no, faktycznie pierwsze oceny tego programu właśnie na to wskazują. Drugi taki element, trochę problematyczny, można byłoby powiedzieć, z bezpiecznym kredytem, to jest właśnie kwestia posiadania tej nieruchomości. Dla mnie przynajmniej osobiście i dla innych ekspertów, z którymi rozmawiałem, no, pierwszą kontrowersją jest to, że fakt, że ktoś nie posiadał nigdy żadnej nieruchomości, wcale nie świadczy o tym, że dana osoba ma, powiedzmy, problem ekonomiczny czy finansowy w zapewnieniu sobie jakby potrzeb mieszkaniowych. Po prostu to może być zamożna osoba, która zawsze po prostu wynajmowała i tak naprawdę nie potrzebuje wsparcia kredytobiorcy. A z drugiej strony pominie na przykład osobę, która kiedyś, nawet przypadkowo, weszła w posiadanie jakiejś nieruchomości, nawet jeżeli to była mała, stara nieruchomość, w stanie kompletnej ruiny, w dowolnym miejscu w Polsce, gdzie ta osoba dzisiaj nie mieszka, a dzisiaj ta osoba, powiedzmy, ma rodzinę z dziećmi i tak dalej, już z tego programu staje się wykluczona. Więc to jest, wydaje mi się, że to będzie element, który będzie podlegał największej zmianie w toku tych konsultacji, bo no, jest chyba najbardziej krzywdzącym jakby tutaj elementem tego programu. Inna sprawa oczywiście jest taka, czy ta formuła jakby wspierania rynku mieszkaniowego i dostępności mieszkań jest najlepsza. No można na pewno na ten temat dyskutować, ale nie temu tematowi chciałem poświęcić też to dzisiejsze nagranie. Drugim elementem programu Pierwsze Mieszkanie jest tak zwane konto mieszkaniowe, które znowu w totalnym uproszczeniu będzie po prostu preferencyjnym kontem oszczędnościowym, które ma służyć do zbierania wkładu własnego. I to rozwiązanie ma być po prostu zwykłym kontem dostępnym w bankach komercyjnych, czyli nie trzeba będzie zakładać, nie wiem, zupełnie nowego konta i podpisywać nowej umowy, jak to dzieje się na przykład z obligacjami skarbowymi, tylko banki komercyjne będą mogły to w ramach swoich, jakby swojej infrastruktury, aplikacji i tak dalej po prostu wprowadzić taką ofertę. I będzie to, takie konto będzie skierowane dla osób, które nie mają nieruchomości lub też posiadają niewielki metraż nieruchomości w stosunku do liczby dzieci, które posiadają, czyli to jest skierowane między innymi też dla gospodarstw domowych, które mają dwójkę, trójkę lub więcej dzieci. Tutaj kryteria są dość analogiczne jak w programie kredyt bez wkładu własnego. Czyli w przypadku rodziny z dwójką dzieci, jeżeli posiadają mieszkanie poniżej 50 m kwadratowych, też będą mogły z tego skorzystać. Trójka dzieci to jest 75 m, czwórka dzieci to jest 90 m kwadratowych i tak dalej. Jak to konto ma działać? Deklarujemy się, że przez co najmniej 3 do maksymalnie 10 lat będziemy wpłacać na właśnie to konto co najmniej 11 razy w roku kwotę między 500 a 2000 zł. Możemy tą kwotę zmieniać, to nie zawsze musi być, nie, twarda deklaracja, że to jest 1500 zł, ale to musi być kwota w tym przedziale. I jakby dokonując jakby w tych wpłat, otrzymujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, otrzymujemy zwolnienie z podatku Belki, korzystając właśnie z tego programu. I po drugie, po 5 latach regularnego zbierania właśnie w ten sposób, otrzymamy tak zwaną premię, która będzie naliczana albo za inflację w tym okresie, albo za wzrost cen nieruchomości mieszkalnych w tym okresie. W zależności od tego, który z tych parametrów będzie wyższy, w dużym skrócie, poza odsetkami od banku standardowymi, dostaniemy też taką właśnie premię jakby sfinansowaną przez Skarb Państwa, czyli de facto też i podatników. No i tutaj ten program jest też o tyle fajny, że nawet jeżeli posiadamy nieruchomość albo nie łapiemy się do tych kryteriów właśnie z liczbą dzieci i metrażem, to możemy też takie konto otworzyć dla nastoletniego dziecka, czyli możemy jakby też pozbierać taki wkład własny dla swojej pociechy. No i tutaj ten program mi osobiście bardziej się podoba w swojej konstrukcji niż bezpieczny kredyt, no bo on efektywnie zachęca po pierwsze do regularnego oszczędzania, daje proste rozwiązanie w postaci po prostu likwidacji podatku, daje premię w postaci, powiedzmy, za tą regularność tego oszczędzania w postaci właśnie premii inflacyjnej albo związanej z cenami mieszkań. Ewidentnie jest to też na taki pierwszy rzut oka mniej kosztowny program niż bezpieczny kredyt, no ale ze względu oczywiście na czas trwania, powiedzmy, zanim ten program jakby zacznie funkcjonować, zanim te pieniądze tam się pozbierają, no to minimum te 5, właściwie 3, ale tak de facto 5 albo i więcej lat trzeba poczekać. bo nawet jeżeli powiedzmy będziemy zbierać przez 5 lat, poczekamy do tej premii inflacyjnej, inflacyjno-mieszkaniowej dodanej do tego, do stanu tego konta, no to mamy znowu kolejne 5 lat na wydanie tych środków, czyli efekty jakby tych kont mieszkaniowych, one się pojawią dopiero gdzieś tam w 2028-2029 roku. No niemniej, słuchajcie, właśnie w nieruchomościach tyle to wszystko trwa, no nie da się z dnia na dzień jakby wsypać dużo pieniędzy. Ten program konta mieszkaniowego akurat może być fajnym takim elementem, troszeczkę jak taka książeczka mieszkaniowa, która kiedyś w dawnych czasach funkcjonowała. To tyle, jeżeli chodzi o założenia programu Pierwsze Mieszkanie. Zobaczymy, jakie tak naprawdę efekty konsultacji, czy jakichś takich przeciągania liny jakby wokół szczegółów, powiedzmy, takich wykonawczych związanych z tymi założeniami, jakie się pojawią. Na pierwszy rzut oka mi osobiście, tak jak mówiłem, konto mieszkaniowe podoba się bardzo. To jest bardzo fajne rozwiązanie, prostsze nawet niż obligacje skarbowe. Powinno być bardzo fajnym rozwiązaniem do, jakby motywującym do regularnego oszczędzania na wkład własny, czy po prostu na cenę zakupu mieszkania. Więc jest to interesujące rozwiązanie. Program Bezpieczny Kredyt. Zobaczymy jeszcze, jakie pojawią się szczegóły związane ze zdolnością kredytową. Natomiast pierwsze założenia niestety raczej wskazują na to, że to będzie dość elitarny program, skierowany do osób, które przede wszystkim mają wysokie dochody, mają wysoką zdolność kredytową i tak naprawdę rolą tego programu jest po prostu przekonać te osoby, żeby faktycznie teraz skorzystać z tej zdolności, teraz zdecydować się na zakup nieruchomości. Czyli można powiedzieć troszeczkę złagodzić tą recesyjną sytuację, która dzisiaj ma miejsce na rynku mieszkaniowym. Dlatego mi się troszeczkę mniej podoba, przynajmniej w dzisiejszych założeniach, ten program, bo to nie te osoby z wysokimi dochodami mają dzisiaj problem z nieruchomościami, to osoby ze średnimi oraz niskimi dochodami mają z nimi największy problem. Ten program tego problemu wcale nie rozwiązuje, a przez doświadczenia programu Rodzina na swoim, który jest bardzo podobny, był bardzo podobny w swojej konstrukcji, no widać było, że jakby nie odmienił kompletnie losów rynku nieruchomości, to znaczy jakby nie pełnił takiej ultra silnej, stymulującej roli. Miał pewne jakby plusy, miał pewien taki element stymulujący jakby dla rynku w okresie 2009-2012-2013. Natomiast to nie, chyba nie tego typu programu dzisiaj potrzebujemy, zwłaszcza, że kryteria związane z faktem, czy ktoś posiada, czy nie posiada nieruchomości, mi osobiście wydają się trochę kontrowersyjne. Na przykład mamy osobę, która dużo zarabia, ma dużo oszczędności, posiada nieruchomości i powiedzmy wchodzi w związek małżeński z drugą osobą, która też całkiem dużo zarabia, też ma oszczędności, ale nigdy nie kupiła żadnego mieszkania, żadnego domu. I te osoby na przykład mieszkają w nieruchomości tej pierwszej osoby, to zgodnie z tym programem, niezależnie jak dużo te osoby zarabiają, będą one mogły skorzystać właśnie z kredytu z tym dofinansowaniem. Kupią nieruchomość i następnie mogą ją na przykład wynająć komuś. Będą płaciły za taki kredyt przez pierwsze 10 lat około 4-4,5%, a najemca będzie płacił 6-7%. Więc efektywnie ta osoba zrobi genialny, te osoby zrobią genialny po prostu interes życia na takim zakupie. Dla takiej osoby, powiedzmy, brzmi to fajnie. De facto można powiedzieć, że ja z moją małżonką, na przykład my się kwalifikujemy, to ja od razu wpadam na pomysł, żeby sobie jakąś nieruchomość kupić właśnie z wykorzystaniem takiego kredytu. Tylko pojawia się pytanie, czy to naprawdę ma sens w sytuacji, powiedzmy, trudności gospodarczych, w jakich jest dzisiaj Polska, trudności, w jakich jest wielu kupujących mieszkania czy najemców mieszkań. Czy to jest najlepszy pomysł, żeby w ten sposób właśnie stymulować rynek nieruchomości, żeby na przykład osoby całkiem dobrze sytuowane, tylko po prostu w sytuacji, gdzie jeden z małżonków nigdy nie miał nieruchomości, żeby mogły sobie z takiego programu skorzystać. Więc wydaje mi się, że tam jeszcze parę rzeczy trzeba byłoby mimo wszystko dopracować. Można dzisiaj tak naprawdę oceniać, że w tym kształcie jest to raczej rozwiązanie, które ma trochę stymulować wydatki na mieszkania, trochę stymulować budownictwo, czy trochę łagodzić, że tak powiem, spadki rynku mieszkaniowego, niż rozwiązać takie realne problemy mieszkaniowe, no bo przy tym kształcie są skierowane do osób raczej zamożnych. Można też trochę to potraktować jako po prostu jakaś forma, powiedzmy, zachęty wyborczej do wyborców, którzy, no, znając jakby strukturę polskich preferencji jakby wyborczych, raczej standardowo by nie głosowały za bieżącym rządem. Może to po prostu jest tego rodzaju, powiedzmy, jak to się mówi, kiełbasa wyborcza, tak jak kiedyś program 500+, też faktycznie poszerzył grono wyborców obecnej koalicji, no to tak samo też można patrzeć na ten program, że on raczej jest skierowany do klasy średniej, wyższej, która typowo nie jest standardowym elektoratem Zjednoczonej Prawicy. No troszeczkę tak to dzisiaj z tej perspektywy wygląda. Natomiast pozytywnie można wypowiedzieć się bez dwóch zdań na temat pomysłu kont mieszkaniowych. Fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o długoterminowe oszczędzanie, odkładanie na wkład własny ze wsparciem państwa, bez jakichś takich bardzo dużych efektów zewnętrznych, w sensie zaburzających jakieś inne obszary rynku. Moim zdaniem warte skorzystania i osobiście takie rozwiązanie chętnie bym wspierał i polecał innym. No i na koniec pytanie, na ile ten program Bezpieczny Kredyt wpłynie na rynek nieruchomości w najbliższych roku, dwóch, trzech? To jest zagadnienie trochę bardziej złożone. Ja będę nad tym pracował, żeby odpowiedzieć na to pytanie subskrybentom FLTR.pl. To wymaga niestety trochę dłuższej analizy, bo trzeba popatrzeć na różne warianty tego, w jaki sposób faktycznie może dochodzić do liczenia zdolności kredytowej, w efekcie jak dużo nowych osób będzie mogło wykorzystać ten program do zaciągnięcia kredytu, a na ile ten program będzie po prostu motywował osoby, które dzisiaj po prostu odkładają decyzję zakupową, czyli na ile po prostu powstanie faktycznie nowy popyt, a na ile on tylko zostanie przesunięty w czasie, które segmenty rynkowe będą tym dotknięte i tak dalej. Tam jest szereg pytań i to jest troszeczkę bardziej skomplikowane i niekoniecznie do tłumaczenia na podcaście. Natomiast no, na pewno jakiś pieniądz trafiłby w ramach tego programu na rynek. Można natomiast dyskutować, czy to wystarczy do załatania dziury, jaka nastąpiła w ostatnim roku i jaka najprawdopodobniej na tym rynku się utrzyma w roku następnym. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli podobało Wam się to nagranie, łapka w górę, dajcie serduszko, polubcie to nagranie i zostawcie też komentarz, bo oczywiście wszystkie algorytmy, które polecają podcasty, bardzo je lubią. A ja Wam serdecznie dziękuję i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.